Jolanta Grudzińska, witam serdecznie. Rozpoczynamy program Goście Dnia. To już kolejne spotkanie z cyklu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Tym razem naszymi gośćmi są przedstawiciele Terenowego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem w Ciechanowie, pani Hanna Margas, prezes, oraz pan Tomasz Tański, wiceprezes. Witam państwa serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Witam również.
Zacznijmy może od wyjaśnienia, przybliżenia naszym radiosłuchaczom hasła, które przyświeca dzisiejszemu spotkaniu. Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Dlaczego to hasło jest tak ważne i w jaki sposób znajduje ono odbicie, jeśli chodzi o Towarzystwo Walki z Kalectwem w Ciechanowie? Pani prezes, bardzo proszę.
Dla mnie aktywność to przede wszystkim wyjście z domu. Osoba niepełnosprawna czasami nieświadomie, wychodząc z domu, poddaje się w pewien sposób rehabilitacji, przede wszystkim rehabilitacji zawodowej. Aby mogła uczestniczyć aktywnie na rynku pracy, z naszego tak doświadczenia wynika, że musi być przede wszystkim bardziej wykształcona od osoby pełnosprawnej, posiadać większy zasób wiedzy, być po prostu bardziej konkurencyjna na rynku pracy.
Moje kolejne pytanie, bo chodzi mi tutaj o nazwę towarzystwa. Nazwa towarzystwa jest bardzo wymowna. Chciałabym się dowiedzieć, z jakiego typu kalectwem walczy towarzystwo i zacznijmy może tą wypowiedź od historii. Od historii, jaka jest związana z Towarzystwem Walki z Kalectwem.
Znaczy się to tylko takie w nazewnictwie Towarzystwo Walki z Kalectwem, ale my po prostu z kalectwem to nie walczymy, tylko po prostu zajmujemy się głównie rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Może pokrótce przedstawię historię TWK. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zostało powołane 9 marca 1960 roku. Głównym założycielem był profesor Aleksander Hulek. Zadaniem Towarzystwa Walki z Kalectwem w myśl nowo przyjętego statutu było między innymi organizowanie i prowadzenie różnych form walki z kalectwem dorosłych i dzieci oraz współpraca w tym zakresie z zainteresowanymi resortami i instytucjami. Za najbardziej właściwą drogę walki z kalectwem przyjęto profilaktykę, pedagogikę specjalną i rehabilitację. Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Ciechanowie został powołany 27 czerwca 1977 roku. Pierwszym prezesem został ówczesny wicewojewoda ciechanowski Jan Klimaszewski, pierwszym wiceprezesem pan Marek Szaroch, dyrektor szpitala ciechanowskiego, natomiast drugim wiceprezesem Kazimierz Kosewski, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ciechanowie. Chciałabym może państwa poinformować, że my reaktywowaliśmy tą działalność 28 października 1994 roku. Wybraliśmy na naszym zebraniu 7-osobowy zarząd, w skład którego weszły przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Na tym też spotkaniu za cel główny postawiliśmy sobie zintegrowanie rozproszonego środowiska osób niepełnosprawnych. Utworzyliśmy koła osób niepełnosprawnych w Ciechanowie, Płońsku, Nasielsku i Połtusku. W styczniu w 1990 roku w związku ze zmianami organizacyjnymi kraju przekształciliśmy się w oddział terenowy. Terenem naszego działania jest teren powiatu ciechanowskiego i aktualnie skupiamy ponad 300 osób na naszym terenie niepełnosprawnych i pełnosprawnych.
Czy na pomoc ze strony towarzystwa mogą liczyć także rodziny osób niepełnosprawnych?
Tak. Tak jak powiedziałam, my skupiamy osoby niepełnosprawne, pełnosprawne i rodzice dzieci niepełnosprawnych. Jeśli ktokolwiek zwróci się o jakąkolwiek pomoc i będziemy mogli pomóc, to pomagamy bez względu na dysfunkcję schorzeniową czy status niepełnosprawności.
Niepełnosprawność w takim wąskim słowa znaczeniu rozumiana jest jako upośledzenie jakiegoś organu. W szerszym rozumieniu ujmowana jest jako zaburzenie szeroko rozumianych różnorodnych czynników psychofizycznych. Mam tutaj na myśli jakieś zaburzenia mowy, procesów percepcyjnych. Kim według państwa w aspekcie tak zdefiniowanego pojęcia jest osoba niepełnosprawna, panie wiceprezesie?
Ja może powiem na swoim przykładzie. Ja jestem osobą niepełnosprawną chodzącą o dwóch kulach i uważam się za osobę taką jak osoba sprawna, tylko wykonującą pewne czynności inaczej. Może podam przykład. Gdy na przykład pani redaktor przychodzi do domu i zdejmuje buty, to pani się musi schylić, zdjąć buty i założyć kapcie. Ja jak przychodzę do domu, siadam na taboreciku, zdejmuję buty, zakładam kapcie i ta czynność jest taka sama, prawda? Więc tylko wykonana trochę inaczej. Tutaj również dzielimy osoby niepełnosprawne na osoby, które nabyły swoją niepełnosprawność w dzieciństwie oraz na osoby, które nabyły niepełnosprawność w wieku starszym. I te osoby, które nabyły niepełnosprawność, tak jak my w dzieciństwie, lub się urodziły z niepełnosprawnością, po prostu mają, już są przygotowani psychicznie do tej niepełnosprawności i wiedzą, że muszą z tą niepełnosprawnością żyć. Natomiast osoby, które nabyły w wieku starszym niepełnosprawność, no niestety muszą pokonać tą barierę psychiczną i dopiero potem próbować zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.
Wśród Polaków panuje taki pogląd, że osoba niepełnosprawna jest mniej użyteczna niż osoba sprawna, że nie poradzi sobie z powierzonymi jej zadaniami. Obalmy ten mit, pani prezes.
Może dlatego, że jestem sama osobą niepełnosprawną, nie zgadzam się z tym. Dla mnie osoba niepełnosprawna niczym nie różni się od osoby pełnosprawnej. Po prostu to, jak kolega wcześniej wspomniał, my po prostu wykonując niektóre czynności jesteśmy zmuszeni do wykonywania większej liczby tych czynności. Ale uważam, że my po prostu niczym się nie różnimy. Osoby zdrowe, które mają kontakt z nami na co dzień, nieraz się wypowiadają, że oni nie dzielą nas na niepełnosprawnych i pełnosprawnych, bo oni po prostu u nas tej niepełnosprawności nie zauważają.
Pani prezes, czy członkowie, którzy są zrzeszeni w towarzystwie, czy są to osoby, wszystkie osoby są aktywne zawodowo, czy jednak jest jakaś grupa osób, która tego zatrudnienia znaleźć nie może z różnych powodów?
Tak jak już wcześniej wspomniałam, mamy ponad 300 osób, naszych członków. W związku z tym byłoby to cudownie, żeby przy tak dużej skali bezrobocia wszystkie osoby pracowały. My, osoby niepełnosprawne, mamy naprawdę czasami duży problem znalezienia pracy.
Panie wiceprezesie, jak pracodawcy podchodzą do osób niepełnosprawnych? Jak to jest na tym rynku pracy? Dlaczego ciężko jest osobie niepełnosprawnej znaleźć zatrudnienie?
Ja uważam, że trzeba sobie to zaufanie wypracować. Ja pracuję już ponad 30 lat, jestem czynny zawodowo i to jest mój drugi pracodawca i uważam, że na razie nasza współpraca układa się pomyślnie.
Różnie to bywa, jest to uzależnione od tego, czy pracodawca zatrudniał bądź zatrudnia osoby niepełnosprawne. Czasami pracodawcy boją się nie osoby, ale jej schorzenia. Wynika to z ich niewiedzy, czasami nie kojarzą, czy na przykład osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu ruchu może normalnie pracować, ale jeśli zatrudni już tą osobę niepełnosprawną i przekona się, to na pewno będzie zdecydowany zatrudniać więcej osób niepełnosprawnych.
Jak zatem oceniają Państwo ogólnie rzecz biorąc sytuację osób niepełnosprawnych w XXI wieku? Czy w ostatnim czasie coś zmieniło się na lepsze, czy jednak pozostaje to na takiej pewnej równi, która się nie zmienia? Panie wiceprezesie.
Różnie to bywa. Zależy to od kultury osobistej przede wszystkim danej społeczności. I z naszych doświadczeń wynika, że osoby niepełnosprawne lepiej funkcjonują w większych środowiskach, w dużych aglomeracjach. Natomiast przykro to powiedzieć, ale w małych miastach, na wsiach osoby niepełnosprawne nie zawsze są tolerowane.
Jest jeszcze jednak druga strona medalu. Część osób niepełnosprawnych zrezygnowana właśnie długim i bezskutecznym poszukiwaniem pracy zamyka się w domu. Jak uświadomić takiej osobie, że warto być aktywnym na rynku pracy? Co praca zawodowa daje państwu, panie wiceprezesie?
Praca zawodowa daje mi samodzielność i niezależność, a to jest chyba podstawą.
Jak długo działacie państwo w stowarzyszeniu?
My tu z kolegą od początku reaktywowania, jak mówiłam, od 1994 roku.
Co pani daje tą siłę, która pozwala działać społecznie?
Przede wszystkim chęć pomocy innym. Też mogę się realizować. No i po prostu tu z kolegą znamy potrzeby osób niepełnosprawnych. My nie musimy odkrywać tego, co już dawno osoby niepełnosprawne odkryły.
Pani prezesie, a jak to wygląda z pana punktu widzenia? Co panu daje tego powera do pracy w stowarzyszeniu?
No na pewno uważam, że osiągnąłem jakiś status zawodowy, czyli społeczny, czyli po prostu zdobyłem wykształcenie. Mam pracę, mam rodzinę, mam dzieci i chyba w tej chwili przyszedł czas na to, żeby po prostu podzielić się swoimi doświadczeniami życiowymi z innymi osobami niepełnosprawnymi, żeby pomóc im w jakichś problemach, które oni posiadają.
Powiedziała pani prezes, że zna pani problemy osób niepełnosprawnych. Jakie zatem są to te największe problemy, największe bolączki osób niepełnosprawnych, które należałoby rozwiązać w pierwszej kolejności?
Przede wszystkim rehabilitacja. Naprawdę bardzo długo czekamy na rehabilitację w miejscu zamieszkania, czy wyjazdy do sanatoriów. Też jest bardzo długi okres oczekiwania i jest to bardzo kosztowne. Drugim takim elementem byłby to na przykład zaopatrzenie ortopedyczne. Limit Narodowego Funduszu są naprawdę niewielkie. Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odnosi się do limitów Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc też nie zawsze wystarczają na pokrycie specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego. Chciałabym też jeszcze państwu może przybliżyć temat samochodów. Samochód dla nas nie jest luksusem. Dla nas po prostu samochód to są nasze nogi, które pomagają, pozwalają nam się przemieszczać do pracy, po zakupy, do domu z powrotem. Chciałabym też, pani redaktor, jeszcze zwrócić uwagę na taką kwestię drażliwą, jaką podnoszą nasi członkowie na zebraniach, że na przykład przy redukcji etatów przede wszystkim w pierwszej kolejności zwalnia się osoby niepełnosprawne, tłumacząc tym, że wy macie już dochód. Tylko ten dochód u ludzi młodych jest to 500-600 zł. Przy bardzo dużych kosztach leczenia, czy dopłatach do zaopatrzenia ortopedycznego, zakupu leków, proszę państwa, jest to naprawdę kwota bardzo niewystarczająca. Chciałabym też zwrócić uwagę i prosić państwa słuchaczy, którzy w jakiś sposób będą czy projektować, czy budować jakieś obiekty użyteczności publicznej, czy sklepy. Bardzo proszę, nie stwarzajcie nam państwo na wejściu od razu barier. Zwróci pani uwagę, że jakiekolwiek sklepy nowe powstają, czy budynki użyteczności publicznej, od razu przechodząc próg, napotykamy na marmury. To jest pierwsza trudność, z jaką od razu napotykamy. Albo płytki te śliskie, czy ewentualnie cały plac Kościuszki, nowe budynki, duże sklepy. Zawsze są 2-3 schodki przed wejściem. Niejednokrotnie nawet nie ma poręczy dla osób niepełnosprawnych chodzących, które ułatwiłyby im wejście do tego budynku.
Ja bym chciał tutaj wspomnieć o kompleksie sklepów, w których przed sklepem jest wysypany żwirek, takie kamyczki drobne i oczywiście są przysłowiowe 2 schodki jako bariera architektoniczna i już nikt się nie pokusił o to, żeby zrobić tam do tych 2 schodków podjazd albo przynajmniej poręcz. Osoby wchodzące do tego obiektu wnoszą na butach kamyczki i teraz niech osoba niepełnosprawna idąca o kulach niech tam wejdzie. Ja jeszcze bym chciał wspomnieć o wysokich kosztach wynajmu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, który wynosi, takie samochody są 2 w Ciechanowie chyba, jeden jest w ZKM, nie wiem na pewno, a drugi nie wiem, czy nadal jest w Mosirze. ZKM za wynajem autobusu za tego samochodu bierze 1,50 zł za kilometr lub 40 zł za godzinę, w zależności od tego, co się bardziej kalkuluje tej firmie. I na przykład powiedzmy przykład taki, że osoba niepełnosprawna chce się przejechać na przykład do Pinogóry, do parku, żeby się zrelaksować. No i powiedzmy taki wyjazd 2-godzinny kosztuje ją 80 zł, bo na pewno nikt nie wyliczy tej stawki za 1,50 zł.
Panie wiceprezesie, zatem w jaki sposób można pomóc odnaleźć się w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym? Jak można ułatwić im to codzienne życie?
No przede wszystkim należałoby spróbować taką osobę niepełnosprawną wyciągnąć z domu, żeby przyszła na przykład na spotkanie do naszego stowarzyszenia i poprzez kontakt z naszymi tutaj członkami, czy na pewno nawiąże jakieś kontakty, czy po prostu podzieli się swoimi bolączkami, i to uważam za rzecz najistotniejszą. Drugą taką sprawą jest umożliwienie równego startu w życiu, czyli po prostu poprzez szkoły integracyjne, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania samochodów, będzie dla nich to łatwiejszy start w życiu.
Towarzystwo Walki z Kalectwem, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem otworzyło w swoich strukturach w Ciechanowie ośrodek informacji. Jest ona trzecim takim punktem w kraju po Przemyślu i Zielonej Górze. W całej Polsce działają natomiast 23 centra informacji prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. O czym to świadczy, że to akurat w Ciechanowie został otwarty właśnie taki ośrodek informacji? To duży sukces, pani prezes.
Tak, nasz prezes zarządu głównego podkreślał właśnie naszą aktywność, ogrom pracy, jaką wykonujemy na rzecz naszego środowiska.
Panie wiceprezesie, czym jest ten ośrodek i do kogo jest on adresowany?
Więc ja może najpierw powiem, że ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych mieści się w budynku starostwa powiatowego w Ciechanowie na ulicy 17 Stycznia 7 w pokoju 328 na trzecim piętrze. Przychodząc do naszego ośrodka, można dowiedzieć się o możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych, o przekwalifikowaniu i szkoleniu osób niepełnosprawnych, o zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, o działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osobę niepełnosprawną, o ulgach i uprawnieniach wynikających z obowiązującego ustawodawstwa, o organizacjach pozarządowych zrzeszonych i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, o programach finansowanych ze środków PFRON, o likwidacji barier architektonicznych i o imprezach lokalnych i środowiskowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W każdą środę i piątek o godzinie 14.30 do 16.30 można zasięgnąć u nas w ośrodku porady psychologa. Ja jeszcze bym chciał podać numer telefonu kontaktowy. To jest 023 672 2106 oraz maila oidon.ciechanow@wp.pl. Godziny przyjęć mamy w poniedziałki od godziny 9 do 17, a we wtorki i piątki od wtorku do piątku od 8 do 16.
Panie wiceprezesie, kto jest zatrudniony w ośrodku? Z kim spotykają się osoby niepełnosprawne, które trafiają do ośrodka informacji?
Więc w ośrodku są zatrudnione dwie panie niepełnosprawne, które z racji tego, że są osobami niepełnosprawnymi, więc znają tę problematykę. No i do ośrodka zgłaszają się osoby, no różne osoby, które mają jakieś potrzeby czy problemy. Są różnorodne. Od wypełnienia PIT-a, pomocy w wypełnieniu PIT-a, po różne sprawy.
Pani prezes, a jak pani ocenia wiedzę osób niepełnosprawnych na temat pomagania im? Czy ludzie wiedzą o tym, że taki ośrodek istnieje? Dużo osób jest zainteresowanych pomocą i poradami ośrodka?
Uruchamiając ten ośrodek 15 stycznia ubiegłego roku, zaprosiliśmy wszystkie organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, znaczy się przedstawicieli tych organizacji. Nagłośniliśmy w Radiu Ciechanowskim, prosiliśmy o nagłośnienie i do gazet przekazaliśmy naszą informację o istnieniu tego ośrodka.
Towarzystwo Walki z Kalectwem organizuje konkurs pod hasłem Witaj Wiosno. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w maju. Jak duże było zainteresowanie i powiedzmy o charakterze tego konkursu, na czym on polega?
Ponieważ był to pierwszy nasz konkurs, skierowaliśmy go do osób niepełnosprawnych, którzy są podopiecznymi warsztatu terapii zajęciowej, ośrodka wsparcia przy ulicy Świętochowskiego, środowiskowego domu samopomocy przy ulicy Strażackiej i środowiskowego domu samopomocy dla osób chorych psychicznie przy ulicy Niechockiej. Patronat nad tym konkursem objął starosta ciechanowski. Konkurs ten organizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Poprosiliśmy, aby pracę tę oceniała komisja w składzie pan Marek Zalewski, artysta plastyk, pani Anna Karaś, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, pan Maciej Adamkiewicz, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia starosta powiatowego oraz pani Barbara Tokarska-Wójciak, główny specjalista Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa. Wpłynęło bardzo dużo prac. Uczestnicy wykonywali te prace pod nadzorem swoich opiekunów. Prace były piękne i przedstawiały piękno wiosny. Laureaci zostali nagrodzeni nagrodami, pozostałe osoby dostały upominki.
Czy za rok możemy liczyć na kolejną edycję tego konkursu?
No właśnie pan starosta na zakończeniu powiedział, że powinniśmy ten konkurs wpisać już w kalendarz naszych imprez.
Powiedzieliśmy o tym, jakie cele, jakie zadania realizuje stowarzyszenie. powiedzmy o tym, w jaki sposób, jaki cel wiemy, jaki przyświeca, natomiast w jaki sposób są te cele realizowane, pani prezes?
My zajmujemy się głównie rehabilitacją społeczną. Organizujemy spotkania integracyjne. Występujemy do odpowiednich instytucji o likwidację barier architektonicznych. Do Urzędu Miasta też występujemy o miejsca parkingowe. Możemy się też pochwalić, że to dzięki naszym staraniom stacja CPN przy ulicy Sońskiej jest stacją przyjazną dla osoby niepełnosprawnej. Może ja pokrótce powiem o tej stacji, żeby osoby niepełnosprawne wiedziały. Jeśli osoba ma problem z chodzeniem, wystarczy, że jeśli wjedzie na tą stację, da dwa razy sygnał, podchodzi pracownik stacji, tankuje samochód, pobiera pieniążki, przynosi resztę. Także zachęcam osoby niepełnosprawne do korzystania z tej stacji. Bierzemy też czynny udział w akcji, jaką realizuje Urząd Miasta wspólnie z integracją z Warszawą, z Piotrem Pawłowskim, tak zwane miejsca parkingowe. Nasi członkowie roznoszą ulotki, wkładamy je za wycieraczki samochodów, plakaty też przywieszamy w miejscach widocznych z zapytaniem, czy chciałbyś być na naszym miejscu. Co roku też organizujemy wigilię w Domu Pomocy Społecznej Kombatant na 130 osób. Następnie w miesiącu styczniu organizujemy integracyjną choinkę dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci sprawnych, których członkami są rodzice naszego stowarzyszenia. Organizujemy też wyjazdy do operetki czy teatru, pielgrzymki. Do tradycji też już jak Półciechanowa wie, należą też nasze wyjazdy do Lidzbarka Welskiego dwa razy w roku. Ale chciałabym zaznaczyć, że dzięki tym wyjazdom osoby na wózkach mają niekiedy jedyną okazję, aby zobaczyć spektakl w teatrze, operze, czy pojechać na pielgrzymkę. Wszystkie wyjazdy są odpowiednio przygotowane. Nasze wyjazdy nie stresują uczestników. Nie boimy się, że będziemy musieli biec za przewodnikiem, że ktoś nie zdąży dojść na miejsce, czy gdzieś nie będzie mógł wjechać. Zawsze pytamy przewodnika, czy wejdziemy tam wszyscy. Jeśli nie, to wybieramy inne miejsce do zwiedzenia.
Panie wiceprezesie, towarzystwo organizuje różnego rodzaju spotkania. I kiedy one się odbywają? Jaki jest charakter tych spotkań? Jaka atmosfera w ich trakcie panuje?
Zarząd towarzystwa w zależności od potrzeb spotyka się w Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie i to jest nasza główna siedziba. Natomiast spotkania odbywają się co trzeci piątek miesiąca o godzinie 17 w Domu Seniora na drugim piętrze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. No i te spotkania są dosyć liczne, bo przychodzi o 50-70 osób. Przy herbatce, kawie i ciastku rozmawiamy o różnych rzeczach, które nas interesują. Przy okazji zapraszamy różnych przedstawicieli władz, czy jednostek takich jak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Komunikacji Miejskiej, czy przychodzą do nas przedstawiciele z ZDZ-ów, to jest Zakład Doskonalenia Zawodowego, gdzie te panie proponują nam szkolenia różnego rodzaju, czy kursy i chętnie oczywiście korzystają z tego.
Panie wiceprezesie, co trzeba zrobić, żeby móc należeć do stowarzyszenia?
No przede wszystkim chęci, żeby do nas przyjść, następnie wypełnić deklarację członkowską, no i zapłacić symboliczną składkę 2-złotową plus miesięcznie 2 złote wpisowego.
Pani prezes,
plus miesięcznie plus 2 złote wpisowego.
Pani prezes, Towarzystwo Walki z Kalectwem, jak każda organizacja pozarządowa, ma na pewno problem z pozyskiwaniem środków finansowych. W jaki sposób pozyskujecie fundusze na swoją działalność? I kolejne pytanie, w jaki sposób mieszkańcy Ciechanowa mogą was wspomóc?
Co roku przystępujemy do konkursów organizowanych przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski. Jak na razie pozyskujemy te pieniążki. Co roku otrzymujemy na różnego typu imprezy. Dodatkowo też sponsoring, proszę panią, i z 1%. Jeśli już mogłabym prosić mieszkańców Ciechanowa i okolic, to bardzo proszę o 1%. Rozliczając się państwo rocznego dochodu, możecie państwo, bardzo państwa proszę o wpłatę 1% na rzecz naszej organizacji.
I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Moimi państwa gośćmi byli pani Hanna Margas i pan Tomasz Tański z terenowego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem w Ciechanowie. Dziękuję państwu bardzo. Ja tylko dodam, że kolejny program pod hasłem Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie już 30 lipca o godzinie 13:15. Tym razem gośćmi radia będą pani Ewa Żurawska i